drzwi otwarte. Audycja księdza Michała Włodarskiego.
Szczęść Boże, witam Państwa, drzwi otwarte, nasz kolejny program, miesiąc maj, poświęcony wielu rzeczom, ale między innymi tajemnicy kapłaństwa w naszej diecezji, ale i w całym Kościele w Polsce, to właśnie w tym miesiącu są święceni mężczyźni na prezbiterów, na diakonów, jakie będzie przyszłe oblicze Kościoła, jak być kapłanem we współczesnym świecie i co to dzisiaj właściwie oznacza, jak też odpowiednio reagowywać i zachowywać się wobec tych problemów, które ze sobą dzisiaj niesie kapłaństwo. O tym wszystkim chcę porozmawiać z moim dzisiejszym gościem, Michałem Ostafińskim, księdzem, wikariuszem parafii pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Krotoszynie. Witam Cię, Michale.
Witaj, witaj.
Michał jest moim kolegą kursowym. Razem przeżyliśmy tę drogę formacji do kapłaństwa. Razem przeżywamy, myślę, swoje kapłaństwo, bo też posługujemy w jednym mieście. Znamy się bardzo dobrze. Powiedz, Michale, na początku, jak reagujesz, kiedy widzisz codziennie w nagłówkach gazet, na portalach internetowych zdjęcie z koloratką i tytuł tego materiału, tego postu: ksiądz pedofil oskarżony zrobił to i tamto. Czy masz tego dosyć? Uodporniłeś się na to?
Znaczy powiem tak, od pewnego czasu staram się unikać karmienia się jakimiś informacjami, bo one jakoś tak zawsze na mnie źle chyba trochę działają.
Na pewno... Przerwę na chwilę, ale jednak one do nas docierają. Nie jesteśmy w stanie się od nich całkowicie uwolnić.
Tak, tak. No oczywiście docierają, bo to, no właśnie, czasami jest tak, że w jednym dniu na kilku portalach czy nawet na jednym portalu się pojawia kilka nagłówków, które mówią, że no właśnie ksiądz coś tam i tak dalej, jakaś afera kolejna. Po czym się okazuje, że często ta afera tak naprawdę no nie jest ani wyjaśniona, to są jakieś domniemania. Na pewno z jednej strony smutek, z drugiej strony jakąś taką złość, może złość na pewno złość na te sytuacje, ale też no nigdy nie wiadomo, czy te sytuacje na ile no właśnie są prawdziwe, bo często niestety te nagłówki, często te artykuły są oparte tak naprawdę na jakichś niepotwierdzonych informacjach, co jest na pewno smutne, bo pewnie w innych sytuacjach, innych grup społecznych to byłoby jakieś nie do pomyślenia. Ale oczywiście no pedofilie i same jakieś takie skandale obyczajowe wśród księży trzeba zdecydowanie potępić, bo nie jest to coś, czego na pewno należy bronić.
Ale nie masz takich momentów, że nie chciałbyś wychodzić z pokoju, schować się pod pościelą i po prostu nie pokazywać się światu?
Ja pamiętam, że bardzo taki trudny czas odnośnie no właśnie takiej relacji społecznej miałem po filmie Claire. Bardzo mocno na mnie ten film. Pomimo tego, że to była jakaś mimo wszystko fikcja, w sensie na potrzeby filmu stworzona, ale to pierwszy był we mnie taki strzał, że tak nas ludzie postrzegają. Dla mnie to było bardzo smutne, że my jesteśmy tak postrzegani jako, no właśnie, jako kto? Jako ktoś, kto chce kosztem drugiego człowieka się czegoś dorobić, jako ktoś, kto chce kogoś jakoś wykorzystać. To smutne, bo w gruncie rzeczy nasza zadanie jest zupełnie inne. My jesteśmy po to, żeby ludziom dawać, żeby dawać przede wszystkim dobre słowo, żeby dawać sakramenty, żeby dawać wsparcie. Tymczasem jesteśmy postrzegani jako zupełnie coś innego, jako no, karykatura księdza. No i to jest na pewno smutne. To mnie jakoś tam bardzo boli.
Ja ten film obejrzałem zdecydowanie później. Nie byłem na nim w kinie. Długo się zastanawiałem, czy faktycznie ten film obejrzeć, ale ja miałem jeszcze po tym filmie takie inne przemyślenia. Owszem, ludzie mogą nas tak postrzegać, ale jest też pozytywna strona tego wszystkiego. Wydaje mi się, że ludzie są ciekawi. Ciekawi księdzem, to znaczy ciekawi kościołem, to znaczy ciekawi też jakąś sakralną przestrzenią życia. Chociaż tego tak nie nazywają, tego tak nie akcentują, ale wydaje mi się, że to jest ta ciekawość, nie wiem jak się do tego odniesiesz, może być takim potencjałem, na którym możemy budować. Co budować? No właśnie.
No tak, no to masz rację, tak, że życie księdza, ono jakoś bardzo ciekawi. Bardzo ciekawi i no na pewno to zainteresowanie tym filmem jest jakoś wyrazem tego, że to nasze życie, no właśnie, jest jakoś ciekawe. Dlaczego? Nie mam pojęcia, nie wiem. A czy pewnie dlatego, że no my mówimy o rzeczach trudnych często, podejmujemy rzeczy trudne i myślę, że ta ciekawość też wynika z takiej weryfikacji. A to my teraz zobaczymy, czy wy faktycznie takie życie prowadzicie, jakie mówicie. Może jakoś taka weryfikacja nas, na pewno jesteśmy bardziej na tapecie, mówiąc kolokwialnie, i ta chęć przyłapania nas na czymś trochę. I tak mi się wydaje, bo wtedy to jest takie trochę samousprawiedliwienie. Aha, czyli on mówi o tym, że tak trzeba żyć, nie żyje tak, czyli mogę się usprawiedliwić. W gruncie rzeczy to ma jakoś chyba do tego też trochę prowadzić. To jest jedno, no, ja tak może patrzę trochę od tej strony negatywnej, a z drugiej strony to, co mówisz, że ta potrzeba sakrum, zresztą Mircza Eliade, który mówił, że człowiek jest homo religiosus, czyli istotą z natury religijną, nie? Że gdzieś ta religijność, ta potrzeba sakrum, ona w człowieku jest. Ja jestem o tym święcie przekonany, że my, czy jesteśmy katolikami, czy nie, w człowieku jest potrzeba świętości, czegoś obcowania właśnie z tą rzeczywistością świętą, z Panem Bogiem. No a ksiądz jednak jest kimś, kto ma do tego prowadzić, więc automatycznie to zainteresowanie życiem księdza też.
A powiedz, jesteś rozczarowany swoim kapłaństwem?
Nie.
Dlaczego?
Swoim kapłaństwem, znaczy właśnie swoim.
Swoim.
Moim kapłaństwem. Jak rozumiesz słowo moje kapłaństwo? Kapłaństwo?
Jak rozumiesz swoje kapłaństwo? Tak, może porozmawiajmy o tym.
No właśnie, jak rozumiem moje kapłaństwo? Na pewno...
Tylko proszę, nie mów, że to trzeba jest służba, że trzeba służyć ludziom, bo tak to wszystko wiemy. Każdy z nas pisał w życiorysie, że tak chce służyć Bogu i ludziom. To już wiemy. Więc spróbujmy używać trochę innego aparatu pojęciowego.
Kapłaństwo to jest moja droga do szczęścia. No przede wszystkim jednak mam cały czas perspektywę nieba. Jestem, tak myślę, człowiekiem wierzącym. Mam nadzieję, że jestem kapłanem wierzącym. I cały czas mam tą perspektywę nieba. I dla mnie szczęście jest bycie w tym ciągłym kontakcie jednak z Panem Bogiem. W kontakcie z drugim człowiekiem, ale też z Panem Bogiem. W ostateczności wejście w tą relację już najlepszą. Więc to jest to szczęście takie, patrząc jako cel całego mojego życia. Natomiast szczęściem tym takim codziennym, myślę, jest każde dobre spotkanie z drugim człowiekiem. Każda dobra rozmowa, szczera spowiedź, pięknie, spokojnie przeżyta Eucharystia, dobry dzień w szkole, udana katecheza, to, że udało się nawiązać relacje z uczniami, spotkanie we wspólnocie. To wszystko, myślę, się składa jakoś na te małe takie szczęścia, radości, składają się też na to wielkie szczęście, tak mi się wydaje. Więc kapłaństwo to jest moja droga do bycia szczęśliwym. I mam nadzieję też prowadzenia innych do bycia szczęśliwymi.
Co się udało w Twoim kapłaństwie?
Co mi się udało w moim kapłaństwie? No na pewno to, co mi się udało, chociaż też nie wiem, na ile w tym jest jakoś moja zasługa, na pewno to, że grupy, wspólnoty, które działały, kiedy przychodziłem do parafii, one nadal działają. To poczytuję sobie jako jakąś taką zasługę. Oczywiście, pewnie w zmienionej formie, pewnie inaczej, czas jest też inny, ale one funkcjonują. I to jest na pewno jakieś takie, myślę, no, osiągnięcie od tej strony ludzkiej.
A czy ty rozwijasz się jako ksiądz?
No myślę, że tak. Ja zawsze myślałem, jak przyjeżdżał jakiś ksiądz do seminarium i mówił, że jest mu trudno wziąć książkę do ręki i przeczytać jakąś książkę, czy pogłębić swoją wiedzę teologiczną. Mówię, może co on mówi? Nie ma czasu na parafii, taki zajęty. Ale faktycznie myślałem, że będę więcej poświęcał, no właśnie, swojego czasu na pogłębianie wiedzy w kapłaństwie, a jednak tego czytania jest na pewno mniej niż bym chciał. Moje pasje, jeżeli pytasz o moje pasje takie typowo powiedzmy sobie ludzkie, no to jeżeli chodzi o malarstwo czy jakąś wiedzę z zakresu historii sztuki, są różne etapy. Czasami jest tak, że siadam i dwa miesiące coś maluję regularnie, a czasami jest tak, że pół roku nie maluję nic. Albo no właśnie pogłębiam swoją wiedzę z zakresu historii sztuki. Na przykład w tym roku te gorzkie żale były dla mnie taką okazją, żeby też trochę sobie pewne rzeczy poodświeżać, trochę pewnych rzeczy poszukać, zweryfikować. To, tak, i to też, no właśnie, to jest coś, co ja zawsze chciałem robić, czyli to zamiłowanie do sztuki, do malarstwa wykorzystać jakoś w duszpasterstwie, w kapłaństwie. I staram się to jakoś wplatać, czy no właśnie przez takie gorzkie żale, czy przez chociażby nawet robienie dekoracji, takich jak grup, czy no właśnie jakieś konferencje w oparciu o jakiś obraz, czy po prostu nawiązywanie do jakichś takich rzeczy ze sztuki, czy z historii sztuki. Ja myślę, że to rozwija bardzo. W sensie, ja w ogóle uważam, że jakieś takie działanie manualne, ono bardzo rozwija umysł i też wyobraźnię bardzo. A w kapłaństwie przecież wyobraźnia jest bardzo potrzebna, żeby ją rozwijać, żeby się jakoś tam nie zastała. I zresztą ja to widzę po sobie. Kiedy ja coś robię, kiedy tworzę, kiedy czytam, zresztą chyba każdy tak ma. Kiedy jest jakieś działanie, no to później to, co mówimy, to, co robimy, też wygląda inaczej. Kiedy siądziemy, nie robimy nic, no to wiadomo, jak to wygląda po pewnym czasie, tak? To nawet inni widzą, inni to odbierają, to po prostu czuć.
Mogę zaświadczyć, że sam nieraz widzę prace Michała, są naprawdę ciekawe, na wysokim poziomie, choć nie jestem specjalistą, ale na pewno jest coś w nich, co sprawia, że człowiek chce się zatrzymać i po prostu popatrzeć. Pytałem o to, co ci się udało, ale co się nie udało?
Tak jak udało mi się wiele rzeczy, tak nie udało mi się również wiele rzeczy. Począwszy od takich małych, chociażby jak okazanie zdenerwowania komuś, kto potrzebował czasu, bo się gdzieś spieszyłem, bo coś mnie zdenerwowało i okazałem to albo w sposób otwarty, bo burknąłem, albo po prostu takim brakiem zainteresowania. I to było, bo to ludzie naprawdę wyłapują, czują to. Czy my jesteśmy zainteresowani historią, czy my chcemy poświęcić czas, czy najchętniej byśmy się jak najszybciej ich pozbyli, po prostu, żeby zeszli z naszego pola widzenia. No i niestety miałem kilka takich sytuacji. To mi się na pewno nie udało. Nie udało mi się, myślę, w kontekście no właśnie tego prowadzenia też grup, które gdzieś tam mam, duszpasterskich, to, że mam wrażenie, że jakoś tak mimo wszystko poświęcam, pomimo tego, że są, tak jak mówiłem wcześniej, ale że jest gdzieś zbyt mało jeszcze tej mojej no właśnie uwagi, czasu, indywidualnej rozmowy, indywidualnego spojrzenia na człowieka. No to są na pewno takie rzeczy, które gdzieś tam mi nie wyszły. Na pewno też zmarnowałem cierpienie. Ja często o tym mówię. Bo,
do tego wiesz, chcę nawiązać zaraz, ale...
Tylko to no właśnie w kontekście mojego kapłaństwa...
To może jeżeli już ten no temat właśnie poruszasz, to wiem, że pewnie wiele też z osób, które słuchają, też zna ciebie, zna tę historię, ale myślę, że mógłbyś ją jeszcze raz przedstawić. Ile miałeś lat kapłaństwa, kiedy zachorowałeś na raka?
Ja byłem diakonem.
Byłeś diakonem, tak.
A czy to było dokładnie tak, że zobaczyłem u siebie guza na tydzień przed święceniami diakonatu? Ale jakoś tak, ja bym myślał, że to...
Guza na ręce.
Na ręce, tak, na ręce. Ale jakoś w ogóle to nie zwróciłem na to uwagi. Tak stwierdziłem, że to jakiś taki guz. Święce, wiesz, no przygotowałem do święceń, w ogóle się tym nie zająłem. No i później jeszcze były kolonie parafialne w Sycowie, w mojej rodzinnej parafii, pojechałem na te kolonie. No i w końcu po tych koloniach, po tych święceniach mówię, no dobra, to teraz pójdę zobaczyć, co z tym guzem. No i się okazało, że ten guz, no to jest no właśnie nowotwór. Na początku była zła diagnoza, że to jest nowotwór łagodny. Później po wycięciu tego nowotworu, czego nie powinno być w ogóle robione, okazało się, że była wznowa. Znaczy wznowa jeszcze była przed moim przyjściem do Krotoszyna, ale radioterapia była już tutaj w Krotoszynie. To był taki w sumie czas, no przyszedłem w lipcu, miałem zastępstwo w szpitalu za kapelana, no sierpień, parafia, no i już od razu tak naprawdę październik to był cały miesiąc radioterapii w Warszawie.
Ja tylko dodam, że z kolegami odwiedziliśmy kiedyś ciebie właśnie w Warszawie i pamiętam ten widok na tym oddziale, mnóstwo ludzi młodych. Bardzo to było przygnębiające. Jak sobie z tym radziłeś?
Znaczy tak, na pewno bardzo dużą pomocą było dla mnie to, że mieszkałem u sióstr zakonnych. Zdecydowałem się właśnie na mieszkanie u sióstr i to był, co jest to naprawdę piękny czas. Doświadczyłem takich miesięcznych rekolekcji. Tam był ogromny spokój, pomimo tego, że to Warszawa, ogromna cisza. Też te siostry wprowadzały jakąś taką dobrą atmosferę w tym domu. Więc na pewno od tej strony taki dobry czas. To, co mówisz, trudny, bo czasami pamiętam jeden dzień, kiedy czekałem 5 godzin na konsultację lekarza, który o mnie zapomniał. I po 5 godzinach po prostu wracałem, aż byłem tak zmęczony, głodny, zły, chciał mi się płakać. No mówię, ale nic, no trzeba wrócić. I tych dni takich były przeróżne. Raz było tak, że od razu szedłem właśnie tam na świetlenie, raz było tak, że wiele godzin czekałem, rozmawiałem z różnymi osobami, to co mówisz, bardzo dużo młodych osób. To akurat taka specyfika tego guza. Dopada raczej młode osoby z różnym podejściem. Jedni zrezygnowani i widać tacy, którzy nie chcą zupełnie walczyć, inni naprawdę...
Przeżywałeś też te etapy choroby, czyli negacja, później wypieranie, tak? Dlaczego ja, pretensje, żal, akceptacja, czy...
Znaczy nie wiem, czy w tej kolejności, tak? Ale to wszystko było. Myślę, że to wszystko było. Ja mam taki też... Moja reakcja na stres to spanie. Ja pamiętam, że kiedy się dowiedziałem, ja przesypiałem całe dnie po prostu. Wszyscy dookoła panikowali, rodzice panikowali, a ja... Przychodziłem tak bardzo zadaniowo. Szedłem do szpitala, to co trzeba było zrobić, wracałem, kładłem się, spałem. Wstawałem, taka pierwsza reakcja na tę wiadomość. Miałem taki też czas, ja to, często o tym mówię, przygotowywania się do śmierci. To były 2 tygodnie takiej bardzo dużej niepewności, kiedy była taka informacja, że...
Miałeś wtedy ile? 20?
26 albo 5 lat.
26, 5 lat.
5 lat, tak.
Młody ksiądz, młody mężczyzna, który przygotowuje się do śmierci. Jak to jest przygotowywać się do śmierci?
A czy najpierw starałem się przygotować moich rodziców. I z nimi rozmawiałem, z mamą, z tatą, że... No, że jedni żyją tyle, drudzy żyją tyle. No, to życie wcale nie musi mieć 90 lat, żeby się wypełniło, tak? Starałem się jakoś ich tak przygotować. Oczywiście oni pewnie też jakoś nie do końca o tym chcieli słuchać. Sam starałem się przygotować, przyjrzeć temu mojemu życiu, jakiś taki rachunek sumienia generalny zrobić. Więc to był taki czas na pewno głębszego spojrzenia na swoje życie i na swoją relację z Panem Bogiem, tego oczekiwania. A to, co powiedziałem o zmarnowanym cierpieniu, no bo z tym moim guzem gdzieś do tej pory wiąże się ból. No też gdzieś tam ból w trakcie tej radioterapii. I my często mówimy o tym, żeby cierpienie ofiarować w intencji kogoś albo w jakiejś intencji, nie? No, my o tym często mówimy, nie? No, że cierpienie samo w sobie nie jest rzeczą, której my chcemy, ale że jest rzeczywistością, którą można wykorzystać. Jakby my nie mamy dążyć do cierpienia, ale jak już się pojawi jako rzeczywistość, która na nas spada, to że możemy coś dobrego z nią zrobić. Ja mam wrażenie, że nie zrobiłem. W sensie takim, że kiedy przychodziły te momenty największego bólu, największego cierpienia, to zamiast no właśnie gdzieś tam może pomyśleć o czymś, to ja często gdzieś dosłownie siebie gryzłem, waliłem pięściami w ściany, byłem zły, byłem wściekły. Oczywiście był ten moment jakiejś tam modlitwy czy westchnięcia do Pana Boga, często może też w formie pretensji, ale mam wrażenie, że brakowało mi tej takiej pokory w przyjęciu cierpienia. Na pewno ta choroba mnie nauczyła dużo bardziej pokory, ale mimo wszystko gdzieś nie wykorzystałem tego cierpienia w pełni. Takie mam poczucie.
Tą naszą rozmowę chciałbym zakończyć takim spojrzeniem na przyszłość, na nasze kapłaństwo. Czasem tak mam, że czy jak mówię do młodzieży w szkole, czy do młodzieży bierzmowanej w kościele, to nie wiem, czy to widzisz, ale jest coś takiego jak taka obojętność w oczach po prostu. Oni są, nie są niemili, nie są negatywnie nastawieni, tak? Ale nie ma takiego jakby zapału, jakiejś chęci wejścia w te treści, które są mówione. I to niekoniecznie jest tak, że to są źli ludzie. To są bardzo dobrzy ludzie w większości. Jak dzisiaj kapłaństwo, w jaki sposób może przebijać się przez to?
To, o czym mówisz, ja sam też tego doświadczyłem i w sumie widzę, dostrzegam to czasami na takiej bardzo prostej sztuczce, nazwijmy sobie, kiedy bierzmowani po mszy świętej gdzieś tam się pojawiają w sakrystii i ich pytam, o czym była Ewangelia, albo kto przewodniczył mszy świętej. I oni będąc w kościele mają problem z odpowiedzeniem na to pytanie. Nawet już pomijając to, o czym była Ewangelia, o czym było kazanie, że często mam problem z określeniem, który ksiądz tej mszy świętej przewodniczył.
A jak myślisz, to jest spowodowane ich, że tak powiem teraz, tym pokoleniem milenistów, powiedzmy, tak? I takim sposobem braku skupienia się, czy to jest po prostu to, co dajemy, jest aż tak nudne?
A czy myślisz tak, że to, co dzisiaj daje świat, jest tak bardzo intensywne, szybkie i kolorowe, i to, co się dzieje w przestrzeni komórki, smartfona, tableta i tego wszystkiego gdzieś, to są takie szybkie, krótkie, kolorowe bodźce, że przychodząc nam przy świętą, nie mając tego, do tego dostępu przez te 45 minut, godzinę, oni po prostu czują się w jakiejś rzeczywistości, której nie znają. To jest dla nich rzeczywistość obca i nie można ich o to obwiniać. Oni od samego początku gdzieś są w rzeczywistości szybkich, intensywnych obrazów, szybkich interakcji. Przychodząc na mszę, która jest no, zjawiskiem mimo wszystko no, dla nich bardzo statycznym, gdzieś pomimo śpiewów, pomimo udziału, odpowiedzi, biorąc pod uwagę to, co się dzieje tam, w tej przestrzeni komórki, a to, co się dzieje na mszy świętej, no jest bardzo spokojne, bardzo statyczne i może oni się w tym nie odnajdują. Może po prostu to jest dla nich rzeczywistość obca. I niezależnie od tego, co byśmy powiedzieli, w jak atrakcyjny sposób, może ich to nie złapać. A z drugiej strony też mam takie poczucie, że nie możemy teraz zrobić z kościoła jakiegoś placu zabaw, cyrku, żeby ich tylko zachęcić. No to jest pewnie trudny proces, żeby im ukazać to piękno, wartość Eucharystii, Słowa Bożego. I to trzeba chyba robić pojedynczo. To jest bardzo trudne, bo wiesz, że nas jest coraz mniej księży, młodzieży jest sporo, ale jak my ich nie złapiemy pojedynczo, to my ich nie złapiemy w grupie. Bo kiedy są już trzy osoby, to oni czują, że mówisz do jakiejś grupy, do jakiejś masy, natomiast nie do nich konkretnie. I oni się usprawiedliwiają, czyli on mówi do nas, nie do mnie, tylko do nas, do jakiejś masy, więc mogę się wyłączyć. A jak złapiesz człowieka, spojrzysz mu w oczy, powiesz do niego po imieniu, no to jest dla niego jakiś tam wstrząs. Czuje się wezwany do odpowiedzi, do wejścia w relacje. Zresztą ja często o tym mówię, ja bardzo lubię to słowo relacje. Naprawdę dzisiaj bez relacji zginiemy. jeżeli nie wejdziemy na nowo w te relacje takie bardzo osobiste, to zginiemy po prostu.
Proszę Państwa, zazwyczaj tak jest, że ja kończę ten program, cytuję jakiś fragment do mądrej książki, ale dzisiaj trochę inaczej. Miesiąc maj, za chwilę matury, później wyniki. Młodzi mężczyźni też będą składać papiery do różnych szkół. Seminarium czeka, zawsze jest otwarte. I na zakończenie, niczym na jakimś wiecu wyborczym, Michale, dlaczego warto być księdzem?
Droga kapłaństwa nie jest dla wszystkich, ale na pewno dla niektórych jest to droga do szczęścia, tak jak dla mnie. I jeżeli ktoś faktycznie ma się znaleźć na tej drodze, a na nią nie wejdzie, to będzie nieszczęśliwy. Więc jeżeli ktoś czuje w sercu taką niepewność, jakiś taki niepokój, że no właśnie, że może Pan Bóg go wzywa, że może miałby być księdzem, a nie wejdzie na tą drogę, to wydaje mi się, że nie będzie szczęśliwy. I to tak jak odnośnie każdego innego powołania. Na pewno dzisiaj nie jest to łatwe. Na pewno to nie jest droga, na której będą ciągle jakieś cukierki, tak, fajerwerki. Jest to droga trudna, ale jeżeli to jest droga dla Ciebie, dla konkretnego człowieka, to jest to droga do szczęścia.
Dziękuję Państwu za uwagę. Drzwi otwarte. Ksiądz Michał Włodarski, ksiądz Michał Ostafiński.
Dziękuję bardzo.
Zapraszam na nasze kolejne czerwcowe spotkanie. Z Bogiem. Z Panem Do usłyszenia. Bogiem.